O Bogu? O. Jest moc. Jest moc. Chwała Panu. Dziękuję Panu, że dzisiaj jestem z Wami, że będę mógł Wam dzisiaj usłużyć Słowem. Niesamowite uwielbianie. Niesamowite, mieliśmy niesamowity czas. Możemy tylko Bogu podziękować za to, że On nam dał dzisiaj właśnie ten czas uwielbienia Jego. Niesamowite. Oprócz tego pieśni. Nie wiem, czy wy kojarzycie. Dla mnie te pieśni, to były te pieśni, które ja poznałem przychodząc tutaj do zboru. To było kilkanaście lat, kilkanaście kilo mniej. I dla mnie to było też o tyle niesamowite, bo taka fajna podróż do tego, do przeszłości, do czasu, kiedy tutaj tak naprawdę stawiałem pierwsze kroki w tej naszej wspaniałej społeczności Bożej. A skoro pieśni były też starsze, to przejdziemy też do starszego tekstu. Dzisiaj Stary Testament. Dzisiaj przeczytamy dosyć spory tekst, niesamowity tekst. Z księgi, którą ja najbardziej lubię, to jest moja księga ulubiona, to jest to księga Daniela. Przeczytamy praktycznie cały piąty rozdział i ci, co chcieliby czytać ze swojej Biblii, to zachęcam do otworzenia na stronie 951, a ci, co nie mają Biblii, to będą mogli czytać tutaj, bo brat Beniamin, czy też Maciej, będą wyświetlać. Ok, księga Daniela, piąty rozdział, czytamy od 1 do 30 wersetu. Troszeczkę dzisiaj będziemy czytać. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zebrano ze świątyni z domu Bożego w Jerozolimie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów Chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo, poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyi i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Wtedy wyszli wszyscy mędrcy króla, lecz nie mogli odczytać pisma i podać jego wykładu królowi. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali biesiadnej i odezawszy się, królowa matka tak rzekła: królu, żyj na wieki. Niech ci nie trwożą twoje myśli, niech się nie zmienia barwa twojej twarzy. Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nabukadnezar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, Chaldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic, który nazwał go król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwał Daniela i niech poda wykład. A gdy przyprowadzono Daniela przed króla, król odezwał się i rzekł do Daniela: czy to ty jesteś Danielem z wygnańców judzkich, których przyprowadził król mój ojciec z ziemi judzkiej? Słyszałem o tobie, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż przyprowadzono przede mnie mędrców, wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki. Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, będziesz obleczony w purpurę, złoty łańcuch włożony na twoją szyję, jako trzeci będziesz panować w królestwie. Daniel odpowiedział i rzekł więc do króla: twoje dary niech pozostaną u ciebie, a twoje upominki daj komu innemu. Lecz pismo odczytam królowi i wyłożę mu je. Królu, Bóg Najwyższy dał królestwo wielkość i chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu, Nebukadnezarowi. A przed wielkością, którą on mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go, bo kogo chciał, zabijał, kogo chciał, zostawiał przy życiu. Kogo chciał, wywyższał, a kogo chciał, poniżał. Lecz gdy jego serce wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego, odebrano mu jego chwałę. I został wypędzony spośród ludu, a jego serce stało się podobne do zwierzęcego. Zamieszkał z dzikimi osami, karmiono go trawą jak bydło. I jego ciało było zraszone rosą niebieską, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem judzkim i ustanawia nad nim, kogo chce. A ty, jego synu Belsazarze, nie uniżyłeś swego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś, lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś. I przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni, a ty i twoi dostojnicy, twoje żony, twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą, nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie, od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję. I głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski. Na razie zakończymy. Troszeczkę przeczytaliśmy. Ale dzięki Słowu Bożemu, co się buduje? Nasza wiara. Pięknie. Czytaliśmy dość niesamowitą historię. Jest to jedna z niewielu historii w Słowie Bożym, gdzie możemy zaobserwować niesamowite, naprawdę bardzo ponadnaturalne działanie. Bo jak inaczej może nazwać palce, ręki, tak naprawdę dłoń, która pisała na ścianie. W Słowie Bożym jest kilka takich przykładów działania tak bardzo niespotykanego. Na przykład pochwycenie Eliasza, jak Eliasz został wciągnięty w rydwan anielski. Czy też chodzenie Piotra po wodzie. Są to niesamowite rzeczy, które tak naprawdę przeczą wszelkim rodzajom prawom natury, ale dla Boga to jest tak naprawdę nic. I ręka, która zaczęła pisać pewne słowa. Ręka, którą widzieli wszyscy. To nie jest tak, że to było, że te słowa były napisane tylko i wyłącznie dla króla, tylko król widział w duchu. Nie. Wszyscy biesiadnicy, którzy byli na tym miejscu, widzieli ten napis. Widzieli te cztery słowa, które zostały napisane ręką Bożą. A sam Belsazar, król, przodownik, który panował od kilku lat, tak naprawdę królem był słabym. Bo jak inaczej można nazwać króla, który jako dziecko, będąc świadkiem wielkich rzeczy, które działy się w jego królestwie, jako dziecko, będąc świadkiem rzeczy, które Bóg uczynił w królestwie jego ojca Nebukadnesara, tak naprawdę tego Boga odrzucił. Na pewno słyszał o działaniach Daniela, w jaki sposób Daniel wykładał sny dla jego ojca. Na pewno też słyszał, może był świadkiem nawet, sytuacji z trzema przyjaciółmi Daniela, z Szadrachem, z Meszachem i Miszaelem, którzy zostali przez Boga wyratowani z gorącego pieca. Ale mimo wszystko, mając w pamięci te wszystkie wydarzenia, mając w pamięci też i drogę, którą przeszedł jego ojciec, od wywyższenia do upadku, do ponownego wywyższenia, kiedy on oddał hołd Bogu, to jednak nie wyciągnął odpowiednich wniosków. I kiedy przyszedł jego czas panowania, o Bogu zapomniał. Mało tego, stanął przeciwko Bogu. O tym też czytaliśmy, kiedy wysławiał różnych bożków. A Słowo Boże mówi, czytając w liście do Galacjan, że widzimy, nie błądźcie, Bóg nie da siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. W oryginalne Bóg nie pozwala z siebie szydzić. A sam fakt tej wieczerzy, wszystkie wydarzenia, które się podczas tej wieczerzy wydarzyły, to tylko pokazały, jak Belsazar szydził z Boga. Nawet podczas tej wieczerzy wysławiał różnych bogów, to, co czytaliśmy, z metalu, z drewna, z żelaza i tak dalej. Różnych bogów. Ponadto, jakby tego było mało, to jeszcze postanowił jeszcze bardziej stanąć przeciwko Bogu i wziął wszystkie naczynia, które jego ojciec, Nebukadnezar, zabrał ze świątyni jerozolimskiej, po to, żeby jego nałożnice, żeby jego żony, czy też jego inni biesiadnicy tej pijackiej uroczystości mogli spożywać wino. To była niesamowita obraza. Nawet sam Nebukadnezar nie używał tych naczyń, a dla Belsazara to było w sumie tak naprawdę bez różnicy. To pokazał, jak cenił Boga, to pokazał jego tak naprawdę stosunek do Boga, który był taki naprawdę, nie było jego. Innym przykładem tego, że nie był dobrym królem, było to, że on tak naprawdę nie znał Daniela. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w momencie, kiedy Daniel przyszedł do niego, przed jego oblicze, to on się go zapytał, czy ty jesteś Danielem. On nie znał Daniela. A dopiero matka przypomniała mu o nim. A Daniel był cały czas na jego dworze. Daniel nigdy nie odszedł z dworu królewskiego. Pomimo, że miał taką propozycję, że mógł zostać naczelnikiem jednej z prowincji, on zdecydował się zostać na dworze króla. I tak jak, jeżeli poczytacie sobie dalsze rozdziały, to zobaczycie, że Daniel był też na dworze króla Belsazara, kiedy Bóg pokazywał mu wizję końca świata. Czyli służył mu, ale najwyraźniej nie był tak blisko Belsazara, jak był blisko Nebukadnezara. Najwyraźniej Belsazar nie potrzebował mądrości Daniela. To też o nim źle świadczy, bo mądry król zawsze sobie szuka mądrych doradców. Głupi król szuka sobie głupich doradców. I naprawdę konsekwencje swoich wyborów później są straszne. Przypomnijmy sobie Rehabeama, syna Salomona, który posłuchał się złych doradców. I jak to się skończyło? Skończyło się tak, że Izrael, Królestwo Izraela rozpadło się na dwa inne. Tak to jest, mając złych doradców. I takich doradców miał też Belsazar. I to, co czytaliśmy, że nagle na ścianie pojawił się napis Mene, mene, tekel, uparsin, przepraszam. Wystraszony król wzywa swoich doradców, aby mu wytłumaczyli, co to znaczy, aby mu dali wykład tego niesamowitego dziwnego zjawiska, które się pojawiło, bo ten napis został, on nie zniknął, on został i był cały czas na tej wapiennej ścianie. Jak musiał być król wystraszony? Zwróćcie uwagę, jak musiał być wystraszony, że od razu zaproponował sowitą nagrodę za to. Że ten, kto wyłoży, będzie rządził jako trzeci w królestwie. Jak on się wystraszył tej całej sytuacji? I co się stało? Wróżbici, czyli ci wszyscy doradcy, nie potrafili sobie poradzić z tym napisem. Nie potrafili sobie poradzić z zadaniem, które przed nimi zostało postawione. Cała ta sytuacja pokazuje, że moc szatańska nie równa się Bogu. Dlaczego? Dlatego, że to byli ludzie, którzy mieli mądrość ludzką, która jest głupstwem w oczach Pana, ale mieli też mądrość szatańską z tego względu, że wróżbici, no nie ukrywajmy, czy te wszyscy czarownicy czerpali skąd swoje natchnienie? Od króla ciemności, od szatana. I ta cała sytuacja pokazuje kolejną konfrontację między Bogiem a szatanem. W tym momencie pomiędzy ludźmi bożymi, a dokładnie człowiekiem w sumie bożym, czyli Danielem, a ludźmi syna zatracenia, czyli szatanem. Czyli tymi, którzy tak naprawdę byli pod wpływem czarnej magii. I po raz kolejny widać było, że ci dzieci szatana, bo to tak można niestety powiedzieć, dzieci szatana nie byli w stanie poradzić sobie z tak prostą czynnością jak wytłumaczenie słowa. Co to pokazuje? Pokazuje, że moc szatańska nie jest równa mocy Bożej. I jeżeli, bracie i siostry, jesteś dzieckiem Bożym, to pamiętaj, że moc Boga jest dużo mocniejsza niż moc szatańska. Szatan próbuje pokazać, że jest nawet, że jest tak samo potężny, nawet silniejszy niż Bóg. Ale po raz kolejny po raz kolejny, bo to nie jest jedyna sytuacja. Przypomnijmy sobie Eliasza i kiedy on, kiedy powiedzmy, nie tyle urządzono zawody, ale był taki czas, gdzie stanął przeciwko prorokom Bala i ustalono, że to pierwszy, że mają się modlić, każdy ma się modlić do swojego Boga. Eliasz do swojego, prorocy Bala do swojego. I który Bóg wysłucha i ześle deszcz, ten okaże się prawdziwym. I co się stało? Czy prorocy Bala wymodlili u swojego bożka deszcz? Nie wymodlili. Czy Eliasz wyprosił Boga deszcz? Wyprosił. Kto wygrał? Pan Bóg. I kto pokazał siłę? Pan Bóg. I to nie jest to nie jest jedyna sytuacja. Przypomnijmy sobie też Mojżesza, kiedy przed obliczem Faraona stawał szranki z wróżbitami, kiedy próbowali, wróżbici próbowali w jakiś zdyskredytować swoimi sztuczkami i magicznymi, no magicznymi sztuczkami. Ale Pan Bóg nie pozwoli. Pan Bóg pokazał swoją wielkość i swoją siłę. Tak samo jak Bóg pokazał siłę podczas tej sytuacji, którą żeśmy tutaj czytaliśmy, czyli w momencie za czasów panowania króla Belsazara. Często siła szatana zostaje wyolbrzymiona. On ma moc, ale nie ma mocy tak jak Bóg. I musimy o tym pamiętać. I musimy o tym pamiętać, że jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, czyli trzymasz się blisko Boga, nie masz co obawiać się mocy szatańskiej. Wróżbici nie byli w stanie sobie poradzić z rozszyfrowaniem napisu. Król się robił coraz bardziej nerwowy. A jeżeli król się robił coraz bardziej nerwowy, to i też robili się coraz bardziej nerwowi jego towarzysze. Bo też nie wiedzieli, co w danym momencie może się stać. Czy zaraz król nie wybuchnie gniewem i nie każe ich wszystkich stracić. Matka króla zaproponowała mu Daniela. Tego, którego jego ojciec nazwał Baltazarem. Czyli tego, który ma ducha bogów. O, i tak to czytaliśmy. Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę, rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. I przybył Daniel. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na postawę Daniela. Jaka ona była w momencie, kiedy on przybył? Przede wszystkim zwrócił się do króla z szacunkiem. Jeżeli w ogóle, jeżeli przeczytamy Księgę Daniela, Daniel jest niesamowitym człowiekiem, bo pomimo, że służył bałwochwalczym władcom, to do każdego z nich odnosił się z szacunkiem. To nie jest tak, że on przyjmował ich sposoby działania, to nie jest tak, że on w jakiś tam sposób się im podporządkowywał, ale odnosił się do nich z szacunkiem. I z jednej strony Daniel odniósł się do Belsazara z szacunkiem, ale z drugiej strony on był bardzo stanowczy. On był bardzo zdecydowany i zaczął się wypowiadać do króla w sposób naprawdę bezkompromisowy. Bezpardonowy. Osoba stanowcza, według słownika języka polskiego, to jest taka, która potrafi podejmować nieodwołalne decyzje, która się nie waha, która jest zdecydowana, kategoryczna, bezkompromisowa. Zobaczmy, zwróćmy uwagę, że Daniel nie wahał się powiedzieć wprost Belsazarowi odnośnie jego zachowania. Nie bał się jego, nie bał się konsekwencji, że Belsazar może tak naprawdę go stracić. Nie bał się też przypomnieć historii, kompromitującej historii z jego ojcem, kiedy Nebukadnezar wskutek swojej pychy i swoich błędów został strącony i w pewnym momencie przybył razem ze zwierzętami, bo jego mózg, jego rozum był taki jak one. I nie bał się tego przy tych wszystkich biesiadnikach przypomnieć. Nie bał się wypomnieć ten haniebny moment jego ojca. I nie bał się też powiedzieć to, co robił Belsazar, to, co zrobił na tej uczcie, jak wystawiał innych bogów i jak też wziął naczynia, które były poświęcone tak naprawdę do służby Panu. To były święte naczynia ze świątyni Bożej i tak naprawdę je zbezcześcił. Daniel nie bał się tego. Nie bał się konsekwencji. To, co czytamy w 2 Tymoteusza 1,7, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Dlaczego Daniel był w stanie przemówić tak stanowczo? Dlatego, że miał moc. Daniel miał moc. Moc, którą dał mu Bóg. Bo on był napełniony duchem, I on był przez całe swoje życie, żył tak blisko Boga, tak się zbliżał i był w takiej społeczności, że Bóg dał mu taką moc, że nie bał się wypowiadać Bożych rzeczy i kategorycznie i stanowczo nawet przed całym królem. To była moc, która objawiła się, moc Boża objawiała się w jego słowach i w jego postawie. Jego, tak naprawdę jego stanowczość pokazała też odwagę. Bożą odwagę, nie ludzką odwagę, ale Bożą odwagę. Zwróćmy uwagę na innych bohaterów, na innych tak naprawdę Bożych sług, którzy też podobny musieli, którzy znaleźli się w takiej samej sytuacji jak Daniel. Przypomnijmy sobie Mojżesza, który w pewnym momencie musiał stanąć przed Faraonem, żeby poprosić go, tak naprawdę, że chce zabrać lud do ziemi obiecanej, że chce wypełnić Boży nakaz. Przypomnijmy sobie Eliasza, przypomnijmy sobie Jeremiasza, który był przed królem Sedekiaszem. I każdy z nich wypowiadał się stanowczo. Dlaczego? Dlatego, że mieli moc. Mieli moc płynącą od Boga. Oni zostali wyposażeni w to i wiedzieli, co mają powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg mówił przez nich. Moc Boża objawiała się w ich czynach. Moc Boża objawiała się w słowach, które były zdecydowane i nie było czegoś takiego, że a może tak, a może nie. Nie, oni byli pewni. Dlaczego? Bo mądrość Boża oznacza pewność. Wiara jest pewnością, a nie niepewnością. Ludzie widzieli tą moc. Ludzie widzieli też moc nauki Jezusa Chrystusa, kiedy On chodził i nauczał. I przecież dziwili się, że no, toż to jest syn cieśli, a nauczał nauczał moc mający. I to możemy czytać w Nowym Testamencie. Tak samo ludzie nie mogli uwierzyć, jak słyszeli nauczania Piotra i Jana, którzy chodzili i którzy, ci prości ludzie, Piotr był rybakiem, Jan nie pamiętam w sumie, też był rybakiem? Jan, pamiętacie? Też był rybakiem, może i tak. Ci prości ludzie, którzy naprawdę głosili w taki sposób, że faryzeusze, czyli uczeni ludzie, którzy teoretycznie byli uczeni, oni znali zakon, znali Słowo Boże, oni byli zadziwieni ich mądrością i widzieli, a zwykli ludzie, prości ludzie to wiedzieli, że to nie jest mądrość ludzka, tylko to była mądrość Boża. Oni wszyscy już mieli moc, dzięki temu szli jak taran, byli bezkompromisowi, nie zważając na ewentualne konsekwencje. Byli tak przepełnieni Duchem Świętym, że się po prostu nie bali. Strach był im obcy. Spodziewali się konsekwencji, ale nic sobie z tego nie robili. I odważnie szli do przodu. Jak zareagował Belsazar na słowa Daniela? Bo oprócz krytyki Daniel wyjawił mu znaczenie napisów. I co Daniel mu powiedział? Czyli po pierwsze, mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Bóg zapowiedział koniec Belsazara. Bóg zapowiedział koniec panowania tego króla, syna Nebukadnesara. W tamtych czasach koniec raczej nie wiązał się z abdykacją. Raczej się wiązał ze śmiercią, z rychłą śmiercią danego władcy. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Jesteś zważony na wadze i znalezionym lekkim. Jesteś bezwartościowy w oczach Pana. Co to znaczy? Zostałeś lekki, to znaczy, że nie było w tobie tych dobrych rzeczy. Tak naprawdę byłeś jak piórko. Jesteś jak piórko. Jesteś pozbawiony jakichkolwiek dobrych rzeczy, jesteś pozbawiony jakichkolwiek pozytywnych Bożych atrybutów. Byłeś z dala od Boga i nie masz tych dobrych uczynków, które tak naprawdę pokazałyby twoją wartość. Ty jesteś w moich oczach bezwartościowy. To dokładnie tak oznacza. A skoro jesteś bezwartościowy, skoro miałeś czas, miałeś możliwości i nie pokazałeś swojej wartości, to tak naprawdę będziesz potępiony. I do tego to się sprowadza. I Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Co to znaczy? To znaczy, że Daniel zapowiedział upadek Królestwa Chaldejskiego. Upadek Królestwa Chaldejskiego przez Belsazara. Jak Baltazar zareagował na te słowa? Czy Baltazar ukarał Daniela za jego zuchwałość? Czy mu powiedział, że kłamiesz? Czy odrzucił jego słowa? Czy był jemu anty? Czytaliśmy. Baltazar go nagrodził. Co to znaczy? Co to znaczy, że Baltazar go nagrodził? To znaczy, że uznał, że to, co powiedział wykład Daniela, za wykład prawdziwy. Zwróćmy uwagę. Bracie i siostry, zwróćmy uwagę. Przyjął słowa, które powiedział Daniel. Przyjął słowa, które powiedział Daniel o nim. Że tak naprawdę czeka go zaraz śmierć. Przyjął słowa o tym, że będzie potępiony. I przyjął słowa to, że za czasów jego panowania królestwo tak naprawdę rozpadnie się. Daniel dostał nagrodę. Jak wielka moc płynęła ze słów Daniela, skoro bałwochwalczy król uznał te słowa za prawdziwe. A Daniel stał się trzecim rządzącym. A co się stało z Baltazarem? Jeszcze tej nocy stracił swoje życie. Boży słudzy mający moc od Boga zadziwiali postawą innych. Jednych doprowadzali do tak naprawdę do wściekłości. Przypomnijmy sobie, co, jak zareagował król Sedekiasz, jak Jeremiasz przekazał mu słowo od Pana. Był wściekły, był zły. I nie jeden był taki, który no niestety tak też reagował. Jak reagowali faryzeusze, kiedy słyszeli naukę mądrą, Bożą naukę ze strony Jezusa Chrystusa, czy też ze strony apostołów? Jak oni reagowali? Oni byli wściekli, a inni reagowali zdziwieniem. Niektórzy faryzeusze, ci, którzy, do których to słowo trafiało, też reagowali zdziwieniem. Przypomnijmy sobie Nikodema, chociażby. Boży słudzy zadziwiali innych. I pamiętajmy o tym, że jest to wspaniała nauka, która płynie do nas. Bo jeżeli coś wykonujemy dla Pana, to my mamy być tym zdecydowani. Mamy być zdecydowani w działaniu. Wręcz stanowczy i bezkompromisowi. Mamy być bezkompromisowi w kwestii wiary. Bo kompromis jest potrzebny w życiu. W sprawach ziemskich jak najbardziej. W małżeństwie potrzebny jest kompromis? No pewnie, że tak. Jak żona nie jest uległa mężowi, no to co wtedy trzeba? No to trzeba, potrzebny jest kompromis. To jest oczywiście śmiechem, żartem. W każdym związku jest potrzebny kompromis. W społeczeństwie, czy nawet wśród nas, też jest, my musimy siebie znosić. I tak jak Słowo Boże mówi, że mamy siebie nawzajem znosić, to znaczy, że mamy też iść na kompromis, dlatego że każdy z nas jest inny. I w takich prostych rzeczach mamy się dostosowywać do siebie wzajem, do siebie. Mąż ma się dostosować do żony, żona do męża. Tak samo dzieci do rodziców, rodzice do dzieci. Tak samo rodzice też czasami powinni pójść na mówi się to ładnie, pójść na kompromis. Widzę, że chociaż Dawidowi się podoba. Pójść na kompromis przy prośbach dzieci. Bo to jest Boże i to jest dobre. Bo to jest Boże, to jest dobre, ale to mówimy o sprawach ziemskich. Bo w sprawach wiary, w sprawach Bożych kompromisu nie ma i być nie może. Na przestrzeni 2000 lat powstało wiele różnych wyznań chrześcijańskich i wszyscy się uważają za naśladowców Chrystusa. A jakby zbierzemy wszystkie nauczania, to niektóre kompletnie się różnią od siebie. Niektóre są takie, które wręcz zaprzeczają Słowu Bożemu. I ktoś bardzo mądry wpadł na pomysł, żeby jednak spróbować te wszystkie wyznania złączyć w całość. W jaki sposób? W sposób kompromisu. I jak to wygląda? To wygląda tak, że my z czegoś zrezygnujemy, wy z czegoś zrezygnujecie, albo wy coś przyjmiecie i tak dalej, tak żebyśmy wszyscy w miarę byli, żebyśmy wszyscy mieli podobne zasady. Mało tego, niekoniecznie trzeba przyjmować, wystarczy sama akceptacja. Wystarczy sama akceptacja do niektórych rzeczy, które niekoniecznie są zgodne ze Słowem Bożym. I ten kompromis tak naprawdę to jest początek końca. Bo każde ziarno, nawet to drobne ziarno, wyda prędzej czy później plon. A jeżeli to jest ziarno, które jest skażone ludzkimi naukami, ludzką mądrością, to ten plon będzie
fatalny.
Dlatego musimy pamiętać jedną rzecz. Mamy w sprawach wiary, mamy być bezkompromisowi. To znaczy, nie możemy iść na żadne kompromisy, które w jakiś tam sposób dyskredytowałyby, bądź też zmieniałyby to, co jest w Słowie Bożym napisane. Kiedy nasza postawa powinna być naprawdę stanowcza? Wtedy, kiedy głosimy Słowo Boże. Musimy o tym pamiętać, bo to jest tak naprawdę Boży nakaz dla każdego z nas. My mamy głosić Słowo Boże i my musimy głosić to stanowczo. Co to znaczy, że stanowczo? To znaczy z pewnością. My musimy być pewni tego, co mówimy, bo jeżeli będziemy niepewni, to ludzie tego nie będą słuchać. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie stajemy się niewiarygodni, bo niekoniecznie w to wierzymy i nasza wiara jest słaba. A jeżeli wierzymy w coś, co istnieje, to my jesteśmy pewni tego. Jeżeli jesteśmy pewni tego, to wypowiadamy się zdecydowanie. Wypowiadamy się zdecydowanie i przynajmniej przekaz słów jest dobry. Ale to nie liczy się tylko sam przekaz. Daniel nie przekazał tylko słów, on przekazał to moc. I aby przekaz był pełny, to on musi być wzbogacony mocą Bożą. Za każdym razem, jak my głosimy Słowo Boże, jeżeli z kimś rozmawiamy o Bogu, jeżeli dzielimy się dobrą nowiną, dzielimy się tym, że Jezus nas uratował, dzielimy się tym i zachęcamy, żeby ktoś poznał Jezusa, żeby też zobaczyć, jakim on jest wspaniałym Bogiem, jakim jest wspaniałym naszym Zbawicielem, to my musimy pamiętać, że my musimy mówić z mocą Bożą. Żeby to nie były tylko słowa. Bo jeżeli jest moc Boża, to wtedy te słowa trafiają do serca. Jeżeli nie ma mocy Bożej, to one trafiają, bo ono może uchem wlatuje, drugim uchem wylatuje. I o tym mówił Piotr w swoim liście, 4:11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony. Bóg przez Jezusa Chrystusa, Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Jeżeli usługujesz, to musisz to czynić z mocą. Jeżeli ty usługujesz słowem, niekoniecznie z kazalnicy, bo możesz usługiwać słowem dla kolegi, koleżanki, możesz usługiwać słowem dla sąsiada, dla rodziny, to musisz to robić, bracie i siostro, z mocą. Każdy z nas to musi robić z mocą. Kaznodzieja, który tutaj stoi, musi usługiwać z mocą. Bo jeżeli nie będzie usługiwał z mocą, to ten przekaz to będzie tak naprawdę ludzka mądrość. A słowo niekoniecznie będzie trafiało na grunt serca. I niekoniecznie będzie wydawało ten plon, o którym mówi Słowo Boże. Jak zdobyć moc? Bardzo prosto. Banalnie prosto. Trzeba tylko być w społeczności z Panem. Zwróćmy uwagę na Daniela. Trzymamy się dzisiaj tego bohatera. On jest niesamowity, naprawdę. Zwróćmy uwagę na Daniela. On cały czas trwał przy Bogu. Od samego początku, w momencie, kiedy został zabrany do Babilonu przez Nebukadnesara, nie chciał spożywać tych wspaniałych posiłków, dań ze stołu królewskiego, tylko dlatego, że były one poświęcone Bogom. Zadowolił się jeżynami. Dlaczego? Tak kochał Boga. Daniel zawsze był przy Bogu. I jeżeli przeczytamy sobie dalej, to zachęcam do przeczytania całej księgi. Ona nie jest długa, a naprawdę jest niesamowita. Jeżeli będziecie dalej czytać, to zobaczycie. Pewnie też pamiętacie tą słynną sytuację, kiedy wróżbici, czy też inni doradcy króla Dariusza, następcy Balsazara, postanowili uknąć spisek i zabronili się modlić. Podsunęli taki dekret Dariuszowi, który nie zastanowił się i zatwierdził, że nikt nie może się modlić przez jakiś tam określony czas. Ale doskonale wiedzieli, że Daniel, dla Daniela Bóg był najważniejszy. I on tego dekretu nie wypełni. I Daniel się nie wystraszył konsekwencji. Konsekwencją było wrzucenie do jamy pełnej wygłodniałych lwów. Nie wystraszył się. I w taki sposób Daniel nabrał mocy. Przez bliską społeczność z Panem. I w taki sposób my możemy nabrać mocy. Jeżeli my będziemy w bliskiej społeczności, jeżeli będziemy słuchać Jego Słowa, jeżeli będziemy sami zgłębiać Jego Słowo, jeżeli będziemy się modlić, to Bóg będzie nas wypełniał swoją mocą. I ta moc będzie obserwowana przez osoby zewnętrzne. Przez osoby zewnętrzne. A teraz jest czas, wyjątkowy czas. My zaczęliśmy się modlić. Zaczęliśmy się modlić o przebudzenie. Ale pamiętajmy też o to, że my musimy się modlić też o nas, żebyśmy mogli uczestniczyć w tym przebudzeniu, żeby Bóg też poprzez nas dokonywał przebudzenia w naszym mieście. Do Jezusa przychodzili ludzie z różnych stron, czy On stał cały czas w jednym miejscu i tylko głosił i ludzie przychodzili, bo Bóg dotykał serca? Część na pewno, ale duża część poszła za Jezusem tylko dlatego, że ktoś do nich wyszedł. Że to byli albo apostołowie, albo sam Jezus, który chodził od miasta do miasta. I oni mieli okazję usłyszeć Ewangelię. I oni, będąc wypełnionym Słowem Bożym, to Słowo dotykało ich serc. Dotykało serca i mogli uwierzyć. I oni wtedy tak naprawdę zaczęli wierzyć. Bo czuli moc Bożą w słowach, które były wypowiadane. Albo przez Jezusa Chrystusa, albo przez apostołów, którzy później zwiastowali Słowo. I jeżeli my chcemy, żeby było przebudzenie w naszym mieście, to my też musimy napełnić się mocą Bożą, że w momencie, kiedy my będziemy zwiastować, żeby Słowo Boże trafiało do serc, a nie żeby wlatywało i wylatywało, wylatywało jednym uchem, a wylatywało drugim. Jeżeli będziemy stanowczo opowiadać się po stronie Boga, to też będziemy inaczej spostrzegani przez ludzi, bo będziemy spostrzegani jako ci, którzy naprawdę wierzą, a nie ci, którym się wydaje, że jest tak, a nie inaczej. To jest bardzo ważne, bracia i siostry. To jest bardzo ważne, żebyśmy my byli stanowczy w dzisiejszych czasach. Czasach, które są niepewne, czasach, które z każdym tak naprawdę rokiem są coraz bardziej dziwne. W czasach, gdzie zmieniają się postawy, zmieniają się tendencje, zmieniają się teorie, ale my mamy twardo, stanowczo trwać przy Bogu. I trwając stanowczo przy Bogu, mając Jego moc, mamy być jak Mojżesz, jak Eliasz, jak Daniel. Mamy iść jak taran, wykonując dzieło Boże. To, co dla nas Bóg tutaj przygotował, to, co mamy wykonać dla Jego chwały, nie dla naszej chwały, nie dla chwały tego Kościoła, nie dla chwały pastora, tylko dla chwały Bożej. Bo po to my tutaj jesteśmy. Po to my jesteśmy na tej ziemi, żebyśmy wykonali to, co Bóg dla nas zaplanował. A dla każdego z nas Bóg coś zaplanował. To, co ostatnio pastor powiedział na kazaniu, nie pamiętam, czy to było środowe, czy niedzielne, że każdy z nas ma jakąś służbę do wykonania. Jeżeli nie masz tej służby, nie widzisz tej służby, znaczy ty musisz się więcej, bracie i siostro, modlić. To wtedy Bóg ci pokaże, co powinieneś to dla Niego zrobić. Może powinieneś pójść z Ewangelią. Może powinieneś rozpocząć jakieś działanie. Może powinieneś coś innego w Kościele robić. Zacznij się, bracie i siostro, modlić. I Pan na pewno ci objawi. Mało tego, Pan da też potwierdzenie pastorowi, że to jest, że to on to przygotował dla ciebie i ty masz to wykonać. A jeżeli już jesteś w służbie, to ta służba, to modlmy się dalej, żeby ta służba była jeszcze bardziej jeszcze mocniejsza, jeszcze lepiej wykonana, jeszcze bardziej namaszczona. Aby Pan był zadowolony, aby Pan był szczęśliwy. W momencie, kiedy trafimy przed Jego oblicze, żeby Pan powiedział: witaj, sługo miły. I tego nam wszystkim, bracie i siostry, życzę. Wytrwałości, stanowczości, odwagi, mocy Bożej. Niech Pan nam wszystkim błogosławi, bo On jest wspaniały, jest cudowny. Halleluja. Amen.